To jest PSNC Digital Future Talks.
Witamy w kolejnym odcinku PSNC Digital Future Talks, podcastu popularno-naukowego, w którym wyjaśniamy inżynierskie tajemnice i opowiadamy o tym, jak nauka i technika przekładają się na życie codzienne. Przy mikrofonie Magdalena Baranowska-Szczepańska i...
Bartek Lewandowski, a naszym dzisiejszym gościem jest Bartosz Walter z działu inżynierii danych i platform analitycznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Cześć Bartku.
Cześć.
Bartku, jesteś pasjonatem informatyki i nauki, a wiedzę teoretyczną łączysz z praktyką, bo jako doktor habilitowany inżynier na Politechnice Poznańskiej zajmujesz się przecież także teorią. Ale... to nie tylko studenci są twoimi słuchaczami, bo w sieci znaleźć można mnóstwo ciekawych filmików, w których o trudnych sprawach mówisz w wyjątkowo ciekawy i przystępny sposób dla każdego Kowalskiego. Przyznam ci szczerze, że mój ulubiony to ten, w którym mówisz o tym, co się dzieje, gdy komputer się poci. Pamiętasz swój pierwszy kontakt z komputerem?
Pamiętam, chociaż podobno ludzie tak długo nie żyją, ale miałem wówczas kilka lat i bardzo marzyłem, żeby mieć komputer. Mogłem go dotknąć i popracować na nim tylko u kolegi. Pamiętam mój pierwszy program. On obliczał datę Wielkanocy dla różnych lat. Raz się pomylił i o mały głos rodziców bym przekonał, że Wielkanoc przypada tydzień wcześniej niż w rzeczywistości. To mnie nauczyło, że programy należy testować, a 30 lat potem zostałem inżynierem i wiem, że jak to robić.
W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym mamy... wiele komputerów różnego rodzaju, począwszy od tych biurkowych, superkomputery. Najnowsze nasze dziecko to komputer kwantowy. Wszyscy my wiemy, że komputery bez oprogramowania są po prostu pasywnymi urządzeniami. Tworzenie oprogramowania jest rzeczą niełatwą. Ty zajmujesz się taką specyficzną dziedziną, która nazywa się inżynieria oprogramowania. Czy mógłbyś nam przybliżyć w taki prosty sposób, prostym językiem, czym jest właściwie ten cały proces tworzenia oprogramowania?
No właśnie, jak pisałem swoje pierwsze programy, wydawało mi się, że cała trudność polega na tym, żeby po prostu napisać program. Program uruchomimy, on wykona jakieś obliczenia, wyświetli wyniki i wszystko jest ok. Potem dowiedziałem się, że program, który... działa, musi żyć, to znaczy ciągle zachodzą w nim jakieś zmiany. My coś dodajemy, usuwamy, czasami poprawiamy błędy. W efekcie ten program nigdy nie jest stabilny. My nigdy nie wiemy, w jakiej konfiguracji on zostanie uruchomiony. I inżynieria oprogramowania to jest, owszem, programowanie, ale również to, co się dzieje znacznie wcześniej, czyli próba zrozumienia, co my mamy tak naprawdę za pomocą komputera zrobić i to, co dzieje się później, czyli te wszystkie zmiany, które w programie zachodzą. Obecnie mówi się, że programowanie to jest tylko pretekst do tego, żeby zbudować system odpowiadający na potrzeby użytkowników. Co ważne, tak naprawdę inżynieria oprogramowania jest nauką o ludziach, nie o komputerach. Komputery są tylko środkiem komunikacji, są wykonawcą poleceń, natomiast my, jako informatycy, inżynierowie, staramy się stworzyć systemy, które będą dostarczać wartość naszym odbiorcom. I my za pomocą tego komputera komunikujemy się z naszymi odbiorcami. Staramy się rozwiązywać ich problemy, czasem może nawet uczynić ich życie trochę łatwiejszym. Inżynieria programowania to tak naprawdę nauka o komunikacji międzyludzkiej, ale żeby to zrozumieć, musiałem przynajmniej 20 lat poświęcić pracy.
Czyli czym tak naprawdę się zajmujesz, tak mówiąc wprost?
Zawodowo, naukowo zajmuję się jakością kodu programów. Jakość kodu programu nie oznacza takiej właściwości, że komputer nie wykona programu. Komputer wykona każdy program. Natomiast jakość oznacza możliwość przeczytania tego programu przez innego człowieka. Bo tworzenie oprogramowania to tak naprawdę komunikacja człowieka z człowiekiem za pośrednictwem komputera. Stworzyć program dla komputera, jak mówi przysłowie, potrafi każdy idiota. Prawdziwi inżynierowie tworzą oprogramowanie czytelne dla innych osób.
A to pisanie programowania, o którym powiedziałeś, to wiąże się z tym, że po prostu układasz sobie w głowie ciąg cyfr, które zapisujesz i wkomponowujesz w jakiś system? Czy to trochę inaczej wygląda? Czy bierzesz długopis i tak jak poeta musi mieć natchnienie, żeby napisać jakiś wiersz, to ty po prostu też musisz mieć natchnienie? Czy to się w jakiś inny sposób rodzi? Proszę powiedz o tym systemie tworzenia.
No cóż, zaczyna się, ja jestem może ze starszego pokolenia i dla mnie faktycznie początek to jest kartka papieru i ołówek, ale pierwszy moment, kiedy powstaje każdy system, to jest rozmowa z odbiorcą, z osobą, która będzie tego programu używać. To ona musi powiedzieć, czego od niego oczekuje. Ja wiem, że ta osoba nie ma często wyobrażenia inżynierskiego, jak to przełożyć na działające kawałki kodu, na komputery, na klawiatury, wyświetlacze itd. Ona musi powiedzieć, jaką wartość chce uzyskać z tego systemu. I ja muszę to zrozumieć i dopiero potem przetworzyć w procesie jakiejś takiej analizy na poszczególne czynności, które trzeba wykonać. Te czynności trzeba zaplanować, znaleźć na nie czas, czasami zapłacić komuś, żeby je zrealizował. I to wszystko dopiero pozwala wytworzyć program. Natomiast pisanie oprogramowania, no w pewnym momencie tak, to tak wygląda, że zaczynają w głowie wyświetlać się fragmenty kodu, które zazębiają się, wiemy mniej więcej, co wywoła inny moduł, jak on odpowie, co może pójść nie tak, jakie błędy mogą się pojawić. I to wszystko powoli zaczyna nabierać w pewnym momencie kształtu, aż przekształca się w działający kawałek z oprogramowania.
Jesteśmy już po rozmowie z użytkownikiem. Mniej więcej wiemy, czego on potrzebuje. Teraz musimy to w jakiś sposób pewnie przełożyć na to, co zrozumieją programiści. I jak już usiądą i będą siedzieli i programowani, to w jaki sposób musimy zarządzać tym procesem? Czy to jest proste? Czy to jest tak, że w prosty sposób możemy to zrównoleglić?
Sam wiesz, Bartku, że to proste nie jest. Mieliśmy niejedną przygodę z naszymi użytkownikami. Mamy sporo wspólnego doświadczenia w tworzeniu oprogramowania. I wiesz dobrze, że każdy użytkownik ma swoją wizję, którą uważa za jedynie słuszną i która absolutnie podważa wizję wszystkich innych użytkowników. Znany jest przecież ten mem, w którym od pomysłu użytkownika do dostarczonego systemu zmienia się wizja tego, co ma powstać i to, co mamy na końcu, nie przypomina w ogóle tego, czego użytkownik potrzebował. Tak samo się dzieje w rzeczywistości i żeby zapanować nad tym całym procesem i nie dopuścić do tego, żeby ten system, mówiąc brzydko, poszedł w krzaki, a po prostu trzeba dobrze cały proces zaplanować i umiejętnie nim zarządzać. Tak, to nie jest łatwe i wiemy o tym sami bardzo dobrze.
Bartku, przez wiele lat mieliśmy okazję współpracować w takim pewnym projekcie związanym z tworzeniem oprogramowania w PCSS-ie. Mam na myśli miejską platformę internetową, portal poznań.pl. Powiedz mi, jak ty to widzisz ze swojego punktu widzenia, ten cały projekt i te wszystkie procesy, które biegły, bo nie chcielibyśmy za bardzo tutaj kuchni może odsłaniać, ale opowiedzieć anegdotycznie i skrótowo, co ciekawego tam się działo w tym projekcie.
Jak pewnie dobrze pamiętasz, mieliśmy tam wyjątkowo zaangażowanego użytkownika, który kipiał pomysłami dosłownie i my nie nadążaliśmy z uwzględnieniem wszystkich koncepcji, które on posiadał. Ale to było świetnym pędnikiem całego projektu. Tam masa ciekawych projektów, które trzeba było czasem dotrzeć, czasem doszlifować, czasem niektóre być może wyselekcjonować, pozwalała stworzyć zupełnie nową wartość. A byliśmy wówczas prekursorami stworzenia systemu podawczego, w którym można wysłać formularz, zgłosić pewną sprawę, można było wydrukować sobie pewne rzeczy. Teraz brzmi to jak codzienność, ale w owych czasach, niemal 20 lat temu, to był przełom. I wiele pomysłów, które wówczas mieliśmy, gdzieś tam jeszcze ich drobne echa odbijają się po miejskich korytarzach. To było niesamowite doświadczenie, także bardzo się cieszę, że to mieliśmy. Ale też wiele przemyśleń, które mam, miałem też na podstawie tego, jak powinien wyglądać proces wytwarzania oprogramowania, korzysta z tamtych doświadczeń. A wówczas się dowiedzieliśmy, jak ważne jest sensowne zaplanowanie procesu testowania, jak oszacować, ile trzeba procesorów, jak dużo czasu zajmie nam przetworzenie odpowiedniej liczby nadchodzących zgłoszeń. To były ciekawe czasy.
No tak pamiętam, jak nad tym pracowaliśmy, to troszeczkę tworząc te nowe usługi, też robiliśmy je trochę dla siebie, więc byliśmy od razu jednocześnie i twórcami, i przyszłymi użytkownikami i od razu sobie wyobrażaliśmy i optymalizowaliśmy.
Tak, bycie twórcą i tworzyłem to jest marzenie każdego inżyniera. Stworzenie czegoś, z czego będzie można samemu skorzystać, jest niesamowicie inspirujące. Wówczas też myślę, że obaj nauczyliśmy się sporo i o sobie, i o sposobie, w którym można efektywnie tworzyć oprogramowanie.
Czy jest jakieś takie twoje bliskie sercu oprogramowanie, które stworzyłeś i masz do niego sentyment, albo jest najbardziej twoim takim wynikiem przemyśleń, prac, z których jesteś najbardziej dumny?
Prawdę mówiąc, dosyć szybko zacząłem zajmować się myśleniem o tym, jak budować oprogramowanie, niż je faktycznie tworzyć, ale jest kilka systemów, które wspominam z taką szczególną atencją. Pierwsza rzecz to właśnie ten program do obliczania dat Wielkanoc. To było wielkie osiągnięcie. Algorytm, który miałem dostarczony z zewnątrz, udało mi się go napisać w języku Pascal. To był, nie wiem, początek lat 90. na jednym z pierwszych komputerów osobistych. Bardzo byłem z tego dumny. Próbowałem tworzyć program do napisania tabliczki mnożenia, ale to pewnie każdy spróbował, więc myślę, że nie ma się czym chwalić.
Oj, uczniowie by cię pokochali.
Na pewno, chociaż myślę, że już potrafią sami. Zresztą do czegoż mamy teraz Google. W każdym razie to, co stworzyliśmy w PCSS-ie właśnie w ramach MIMA, a także w ramach, chyba pamiętam, stażu jeszcze prowadzonego na studiach, wtedy prowadziłem pracę nad jakąś mapą Poznania. To były czasy bardzo zamierzchłe, w których nie było jeszcze map dużych dostawców. I ta nasza mapa, która wyświetlała w różnych skalach to, jak wygląda Poznań, można było ją przybliżyć, oddalić, przesunąć. No wówczas byłem z niej bardzo dumny. Obecnie też jestem, aczkolwiek chyba nie pokazałbym jej publicznie. No,
Poznań się bardzo zmienił, więc trudno by było teraz chyba przełożyć to, co wtedy na dzisiejsze warunki, prawda?
Poznań
albo
się zmienił.
Można było coś napisać dla porównania.
Tak, oczywiście. No, wówczas wydawało mi się, to jest ciekawe rozwiązanie. Też pamiętajmy, że technologie się mocno zmieniły. Obecnie myślę, że to rozwiązanie funkcjonowałoby zupełnie, zupełnie inaczej, ale właśnie stare czasy zawsze wspomina się z pewną atencją i z nostalgią.
To może ja jeszcze mam jedno pytanie, jeżeli chodzi o tworzenie oprogramowania, bo mamy tutaj, wspomniałem na samym początku, o komputerze kwantowym. Czy programowanie komputerów kwantowych to będzie jakaś zupełnie nowa dziedzina? Nowi specjaliści, nowi ludzie, nowe metodologie, nowe języki programowania?
A mogę tylko pospekulować. Myślę, że tak. Musimy się przyzwyczaić do tego, że komputery stanowią zupełnie inną jednostkę wykonawczą niż te, które mamy na biurkach. W związku z tym powstaną zupełnie nowe metody, nowe biblioteki, nowe techniki testowania chociażby. A więc myślę, że tak, stoimy u progu rewolucji w inżynierii oprogramowania. Tak jak pierwsze komputery, takie zwykłe, przełączane, łączone kabelkami, które w latach 50. zaczynały wkraczać w nasze życie, one wówczas też wymagały stworzenia normalnej inżynierii oprogramowania, bo nie radziliśmy sobie ze złożonością.
Czyli myślisz, że komputery kwantowe totalnie, zupełnie wyprą te nasze...
Oj nie.
Myślę, że one będą współistniały nadal?
Myślę, że nie. One zajmą swoją niszę. One są świetnym rozwiązaniem dla pewnej klasy problemów. Natomiast zdecydowana większość znanych nam obecnie problemów całkiem dobrze się rozwiązuje na zwykłych komputerach. Więc tak jak gramy na komputerach zwykłych, jak oglądamy na nich filmy, jak wykonujemy obliczenia, czy pracujemy po prostu, tak pewnie przy nich pozostaniemy. Nie widzę na razie przestrzeni dla wyparcia zupełnie komputerów klasycznych.
Ekonomia swoje tutaj zwierzę.
Tak, jednak komputery kwantowe, przynajmniej w tych technologiach, które znamy, wymagają bardzo specyficznych właściwości, albo niskich temperatur, albo tak jak tu mamy system w PCSS-ie, system fotoniczny z bardzo precyzyjnym sterowaniem wiązką fotonową. Takie rozwiązania na biurku zwykłego człowieka prawdopodobnie po prostu by się nigdy nie zwróciły. Fajnie byłoby zagrać w taką grę komputerową, w której wszystkie scenariusze wykonują się równolegle i nie musimy grać w nie po kolei. To byłoby pewnie zadanie dla gry kwantowej, ale z drugiej strony radość polega na tym, żeby każdy z tych scenariuszy przejść, więc myślę, że pozostaniemy przy zwykłych.
No tak, może tutaj na miejscu byłoby pytanie do jednego Bartka i do drugiego Bartka. Gracie w gry? Jeśli tak, to jakie? Bo ja przyznam szczerze, nie gram.
Ja się muszę ze wstydem przyznać, że nie gram. Najbardziej aktywny okres grania to są lata 80. na moim pierwszym komputerze ZX Spectrum.
Ja z kolei dodam, że no cóż, na 30, która już ma swoje, już jest pełnoletnia moja 30, kupiłem sobie kilka gier symulatorów okrętów podwodnych i nadal czekają grzecznie w pudełkach na to, aż będę mógł je zainstalować.
Ty, one już na pewno zatonęły, to musisz nowe odkopać gdzieś skądś jakieś. A Pac-Mana, nikt nie powiedział o Pac-Manie. Pamiętacie Czachę, która zjadała łapki?
Oczywiście.
Ostatnio widziałem konsolę, czy automat do gier na lotnisku w Bergamo. Można było sobie wrzucić monetę i pokrać właśnie w Pac-Mana.
Dobrze, od gier wejdźmy z powrotem na tory bardziej poważne naszej rozmowy. Bartku, jesteś zaangażowany w duży projekt Żant, który jest realizowany w międzynarodowym zespole skupiającym ponad 80 osób z 34 organizacji i 23 krajów. Jakie jest twoje zadanie w tym projekcie?
W tym projekcie zajmuje się wsparciem rozwoju procesu wytwarzania oprogramowania. Chcemy, aby zespoły tworzące oprogramowanie w ramach Janta, ich jest całkiem sporo, pracowały efektywniej, nie poprzez narzucanie im jedynie słusznego sposobu funkcjonowania. Chcemy, aby te zespoły się dzieliły swoimi doświadczeniami, tak żeby dobre pomysły jednego zespołu mogły być łatwiej przeniesione do innego.
A możesz podać jakiś przykład?
Tak, na przykład jeżeli jeden zespół umie dobrze rozmawiać ze swoimi odbiorcami, umie pozyskiwać wymagania, ich oczekiwania i dobrze nimi zarządzać, dlaczego tego pomysłu nie przenieść do innych zespołów? Inne zespoły mogą walczyć i szukać sposobu, aby to zrobić, podczas gdy zespół pracujący obok ma gotowe rozwiązanie.
Czyli zamiast wyważać drzwi, otwieramy je po prostu.
Dokładnie. I nazywamy to po prostu dobrymi praktykami. Praktykami, które gdzieś zostały stworzone, gdzieś zostały udoskonalone, a teraz możemy je wdrożyć. Wzorce w inżynierii programowania to jest klucz do sukcesu. Nie wyważanie drzwi za każdym razem na nowo, nie wymyślanie koła, ale po prostu używanie tego, co wymyślili już inni.
A jak ludzie przyjmują te wzorce, które mają przejąć od innych? Czy to jest łatwe?
Początkowo oczywiście z dużą nieufnością. Wiadomo, że każdy ufa to, co sam wymyślił. Natomiast wydaje mi się, że w pewnych obszarach dobre pomysły naprawdę dobrze się sprzedają. W momencie, gdy odbiorca widzi wartość dla siebie, ale też dla swojego zespołu, aby taką praktykę wdrożyć, zaczyna się nić porozumienia i na tym można bardzo wiele zbudować.
Bartku, tak rozmawiając z tobą o inżynierii oprogramowania, tak pomyślałem sobie, czy jest jakaś analogia i czy może jej nie ma z inżynierią związaną z budownictwem, architekturą, projektowaniem.
Oczywiście, można wiele znaleźć takich wątków, ale zwróćmy uwagę może na kilka. Budując budynek, wiemy, że musimy najpierw posadowić fundament, na tym fundamencie znieść ścianę i dopiero na końcu umieścić dach. Jeżeli w momencie, gdy ten dach powstanie, wpadnie nam pomysł, aby pod budynkiem stworzyć sobie jeszcze garaż podziemny, większość zdrowo myślących inżynierów budownictwa powie: chłopcze, zajmij się czymś innym, to nie jest dobry kierunek działań. W przypadku odbiorców oprogramowania takich blokad nie ma. Oni uważają, że oprogramowanie jest co do zasady łatwe, owszem, trochę kosztuje, ale nie stwarza żadnych problemów. To nie jest prawda. My cały czas postrzegamy proces produkcji oprogramowania jako pokój wypełniony dziwnymi nerdami w okularach, którzy siedzą całymi dniami, klepią w te klawiatury.
I spełnią każde oczekiwanie.
Tak, wszystko jest relatywnie łatwe i wszystko jest do zrobienia. W praktyce nie zawsze tak jest. I świadomość użytkownika pełni tutaj bardzo dużą rolę. Przykład, który często sprzedaję moim studentom. Gdy coś chcemy zbudować jako garaż, jakąś budowlę, to nie możemy z tego zbudować wysokościowca, bo cała architektura nie będzie w stanie tego przyjąć. Obciążenia zupełnie inne siły działające, to wszystko jest nie do wykorzystania. Więc o ile analogie istnieją, o tyle czasem bywają one nieco złudne. No i pamiętajmy też o tym, że budujemy budynki jako ludzkość, jako schronienie dla nas od kilku tysięcy lat, a programy komputerowe dopiero od kilkudziesięciu, więc wiele pomysłów, które mieliśmy, po prostu jeszcze się nie wygrzało. I tak postęp jest niesamowity. W ciągu 20 lat wiele rzeczy się wyprostowało, ustandaryzowało. Wiemy, jak budować wiarygodne oprogramowanie, ale równie wiele jest przed nami. No i pamiętajmy, że budowa oprogramowania to jest prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych czynności, najbardziej energochłonnych, kreatywnych czynności, jaką ludzkość wymyśliła. Budowanie domów, z całym szacunkiem, ale już nie jest takim wyzwaniem. Budowa oprogramowania ciągle jest.
Rozmawiamy o zespołach, rozmawiamy o projektach, o komputerach, ale przecież w tej naszej rozmowie nie może zabraknąć tematu sztucznej inteligencji. Bartku, jesteś osobą, która z tą nauką jest mocno oswojona, z nowoczesnymi technologiami również. Powiedz, czy jest się czego bać? Czy powinniśmy wszyscy skakać z radości? Czy to pomoże nam w pracy, a może komuś tę pracę odbierze? Jak z twojej perspektywy to oceniasz? Czy po prostu inżynieria oprogramowania nagle może zostać wchłonięta przez sztuczną inteligencję i wyśle ciebie na bezrobocie?
No, nie dopuścimy do tego oczywiście. Natomiast zdejmę teraz czapkę naukowca, zdejmę czapkę inżyniera i po prostu powiem, jak myślę jako człowiek. Sądzę, że sztuczna inteligencja faktycznie zmieni sposób, w jaki funkcjonujemy. Ale nie zmieni tego, co jest istotą człowieczeństwa, czyli kreatywności. systemy sztucznej inteligencji, które obecnie są najpopularniejsze, czyli oparte o te duże modele językowe, one opierają się na przetworzeniu gigantycznego wolumenu danych. To jest tak, jakbyśmy komuś dali do przeczytania wszystkie książki świata i poprosili o stworzenie jeszcze jednej książki. Ta książka będzie po prostu kombinacją wątków, postaci i rozwiązań, które już gdzieś zostały wykonane. A więc nie będzie czymś zupełnie nowatorskim.
To trochę śmierdzi plagiatem.
W pewnym stopniu tak, chociaż nie będzie to plagiat w ścisłym sensie. To będzie na nowo skompilowana opowieść, ale z wątków, które gdzieś już wybrzmiały. Z
jednej taki strony, patchwork, tak? Taka kołderka szyta przez niewolnicę.
Z jednej strony nam to odpowiada, bo to jest wzorzec, tak? To, że ludzie chcą pewne wątki powtarzać w różnych ustawieniach, w różnych, nie wiem, scenografiach i w różnych kostiumach, to jest naturalne dla człowieka. My chcemy słuchać te piosenki, które słyszeliśmy już i robić rzeczy, które już kiedyś robiliśmy. Taka jest nasza natura. Ale postęp leży gdzie indziej. To, żeby wymyślić coś zupełnie nowego, trzeba wyjść poza schemat. I obecne modele sztucznej inteligencji na razie tego nie potrafią. Prawdziwe zagrożenie ze sztuczną inteligencją, moim prywatnym zdaniem, dotyczy nie tego, że ona wyłączy nam zasilanie albo zacznie nami sterować, tylko temu, że my w to uwierzymy. W momencie, gdy my uwierzymy, że to, co odpowiada nam narzędzie sztucznej inteligencji, jest prawdziwe, to będzie moment, w którym naprawdę należy się zastanowić, czy chcemy wykonać kolejny krok. Tak jak wyszukiwarki danych zmieniły sposób, w jaki myślimy o zasobach internetu, tak też sztuczna inteligencja zmieni sposób, w jaki my myślimy o zasobie wiedzy. Będziemy ufać w pełni sztucznej inteligencji, to znaczy odetniemy się od korzeni, od źródeł, z których ta wiedza wykiełkowała.
A to też nam zabierze trochę kreatywności, prawda?
Tak, zdecydowanie. Po prostu będziemy ufać temu, będziemy jakby delegować część naszej ludzkiej aktywności właśnie takim automatom. I to jest moment, w którym bym się trochę zastanowił.
Czyli weryfikacja jest pewnym, powinna być pewną integralną częścią rozwoju.
Zdecydowanie. Zawsze powinniśmy wiedzieć, skąd ta wiedza pochodziła i w dobie sztucznej inteligencji umiejętność weryfikacji informacji, odsiewania plew od ziarna będzie chyba najważniejszą umiejętnością. Obecnie żyjemy w świecie, w którym masa tekstów powstałych nie wyszła spod ludzkiego pióra. One zostały wygenerowane automatycznie przez rozmaite boty. Ta ilość będzie rosła, ilość tego tekstu, którym się stykamy. Jeżeli nie będziemy umieć zweryfikować, na ile ten tekst jest prawdziwy, na ile jest oryginalny, to rzeczywiście ludzkość jako cywilizacja pewnie będzie w jakimś sporym niebezpieczeństwie.
Mówiliśmy o programowaniu i tak przekornie spytam, czy dziś programowanie jest zajęciem twórczym i kreatywnym? Nie z punktu widzenia przepisów podatkowych, bo tutaj wiemy, nadal jest pewne, są przywileje ludzi pracujących w tej dziedzinie, ale z punktu widzenia procesu twórczego.
Tak, moim zdaniem nadal jest, szczególnie programowanie na nieco wyższym poziomie. To, co obserwujemy na rynku pracy, że rzeczywiście pozycje juniorskie, stanowiska dla ludzi wchodzących do IT zaczynają zanikać. To jest trochę krótkowzroczne, bo jeżeli nie będziemy mieć pozycji juniorów, takich juniorów, to nigdy nie staną się seniorami. Kiedyś... Ale to właśnie ci seniorzy, ich kreatywność, doświadczenie, umiejętność zestawienia z sobą różnych technologii i porównania ich, to stanowi o sile danej organizacji. Więc bez juniorów nie będziemy mieć nigdy seniorów, a bez seniorów będziemy bezradni w starciu ze sztuczną inteligencją.
Bartku, wróćmy jeszcze do sztucznej inteligencji, bo na co dzień masz kontakt ze studentami na Politechnice Poznańskiej i mówiliśmy o tym, że korzystając z sztucznej inteligencji trzeba pamiętać o podawaniu źródeł. Młode pokolenie współczesnych studentów w zasadzie urodziło się z komputerami i telefonami w dłoniach, korzystają w sposób nieograniczony. Jak oni patrzą na to zagrożenie, o którym wspomniałeś i czy są świadomi tego, że żeby do tych źródeł jednak docierać, czy zupełnie w inny sposób podchodzą niż my tutaj starsi trochę wiekiem i pamiętający jeszcze telefony na przykład na kable czy komputery Atari?
Wydaje mi się, że ten problem owszem występuje. On jest szczególnie silny u osób nawet młodszych niż studenci. Szczególnie w etapie takiej młodzieńczości, nazwałbym to, czyli kilkunastoletnich dzieciaków. Oni uważają, że faktycznie duża część informacji wyświetlających się w telefonie jest z automatu prawdziwa. Można jej w 100% wierzyć. Potem ten krytycyzm nieco narasta, szczególnie gdy jesteśmy w stanie łatwo znaleźć różne argumenty pokazujące różne punkty widzenia. staramy się, aby studenci faktycznie umieli weryfikować informacje i aby każde źródło, na które się powołują, umieli zmierzyć jego wiarygodność i ocenić, na ile ono jest prawdziwe. Problem będzie narastał i myślę, że będziemy jeszcze długie lata spędzać na wpajaniu studentom, wpajaniu samym sobie tak naprawdę, że źródło informacji jest znacznie ważniejsze niż to, w jaki sposób ją zinterpretujemy. Bo złe źródło pozwoli na dowolną interpretację. Dobre źródło przy fałszywej interpretacji zawsze jest źródłem, jest miejscem, w którym możemy odnaleźć tę prawdę albo czyjąś opinię w takiej postaci, w jakiej ona wybrzmiała.
To tak naprawdę jest od zawsze proces edukacji. Nie jest najważniejszy owoc, tylko ta droga, którą przechodzimy, dochodząc do tego owocu, tak?
To rezultat. Prawda. No, też wszechobecność internetu zdecydowanie wpływa na proces edukacyjny. Obecnie pojawiają się ruchy twierdzące, że niepotrzebny jest zasób wiedzy uczniom. Wystarczy, żeby umieli przetworzyć tę wiedzę, czyli posiedli umiejętność przeczytania w internecie i opisania tego własnymi słowami. Też już nawet nie osobiście. Moim zdaniem to nie jest słuszna droga. Pewien startowy zestaw informacji jest niezbędny, natomiast drugą niezbędną umiejętnością jest pozyskiwanie tej wiedzy i jej weryfikacja.
Czyli tak naprawdę najważniejsze jest zbieranie tych kropek, o których mówił Jobs, bo nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie taki moment, żeby je połączyć.
To jest bardzo dobra konstatacja.
Bartku, czy możesz powiedzieć, zdradzić nam, nad jakim oprogramowaniem obecnie pracujesz?
Nad żadnym, przyznam szczerze. Ja nie piszę oprogramowania już od dłuższego czasu. Chciałbym, ale ciągle brakuje na to czasu. Mam kilka pomysłów, co chciałbym w życiu jeszcze zrobić. Prywatnie, hobbystycznie. Mam nadzieję, że uda się to kiedyś zrealizować, ale na razie jesteśmy stanowczo za daleko, żeby mówić o szczegółach. Także wybaczcie, ale nie jestem w stanie nic ciekawego powiedzieć.
Ale masz tu na myśli komputer kwantowy i przygodę z nim?
O, chciałbym. To jest przygoda, która pewnie mnie czeka i na nią postaram się znaleźć czas. Faktycznie umiejętność zaprogramowania komputera kwantowego, uzyskania wyników, a potem zinterpretowania ich, to jest coś, co chciałbym zrobić. Liczę, że w PCSS-ie taką szansę będę miał.
I tego tobie serdecznie życzymy. Dziękujemy Bartoszowi Walterowi z Działu Inżynierii Danych i Platform Analitycznych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym za rozmowę. A dzisiejsze spotkanie prowadziła Magdalena Baranowska-Szczepańska
i Bartek Lewandowski.
Bardzo dziękuję.